Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani Maja Wyręblewska, psycholog Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To już nasze kolejne spotkanie i nasza kolejna rozmowa na temat przemocy. To teraz przejdziemy znowu do przemocy fizycznej i do jednej chyba z najboleśniejszych, najbardziej wstrząsających, tak mi się wydaje, przemocy seksualnej. Co to jest? Na czym polega przemoc seksualna?
Przemoc seksualna często nam się kojarzy z gwałtem. Gwałt nie jest aktem seksualnym. Jest takim aktem agresji, aktem przemocy, aktem, w którym sprawca używa siły emocjonalnej, przewagi emocjonalnej, psychicznej, fizycznej, czy związanej z zależnością względem ofiary. Więc jest on związany z seksualnością, ale gdyby był aktem seksualnym, miałby się wiązać z przyjemnością i nie prowadziłby do takich szkód fizycznych i psychicznych, emocjonalnych, jakie doznaje ofiara.
Skąd się bierze gwałciciel? Dlaczego dochodzi do takich aktów przemocy?
Pochodzenie osób, które nadużywają seksualnie, może być przeróżne, geneza ich, bo możemy powiedzieć o tym, że jest to ktoś, kto ma takie preferencje seksualne do nadużywania dzieci, jeżeli chodzi o pedofilię, i że są to osoby, które podnieca tylko i wyłącznie dziecko i dzieci w okresie dorastania. Natomiast nie każdy, kto dopuszcza się przemocy seksualnej, jest pedofilem. Nie każdy, kto dopuszcza się przemocy seksualnej względem dzieci, jest też pedofilem. Często są to osoby, które działają w sposób agresywny, wrogi i poniżają swoje ofiary, nie radzą sobie ze złością, nie potrafią zaznaczyć swojej pozycji w społeczeństwie, nie potrafią zademonstrować władzy w inny sposób. Jest to też związane z zaburzeniami osobowości, psychicznymi zaburzeniami, czy takimi cechami sadystycznymi. Gwałciciele często czerpią przyjemność z tego, że ofiara cierpi. Często, jeżeli mają ten rys sadystyczny, starają się dokonać, nie wiem, morderstwa, okaleczyć jeszcze ofiarę w trakcie dokonywania czynności. To, co jeszcze jest istotne, to to, że gwałcicielem może być każdy. To nie są osoby, które są z marginesu społecznego, czy są jakimiś tylko i wyłącznie samotnikami. Owszem, tacy się zdarzają, ale równie dobrze osobą, która stosuje przemoc seksualną, może być na pierwszy rzut oka mężczyzna czy kobieta, którzy pełnią jakieś ważne role w społeczeństwie i nie pomyślelibyśmy, że oni dopuszczają się wykorzystywania seksualnego. Musimy wiedzieć, że dla dzieci przemocą seksualną to nie jest tylko to, jak ktoś dokona z nimi stosunku płciowego. Dla dzieci każda forma, kiedy ktoś obnaża się przed nimi, pokazuje im pornografię, będzie formą nadużycia seksualnego. Nie będzie to się równało gwałtowi, będzie to równe z molestowaniem, nadużyciem seksualnym. Dzieci, które są niewinne, są zaciekawione swoją seksualnością, nie widzą w tym nic złego, dopóki dorosły nie przekroczy ich granic. To dorosły bierze odpowiedzialność za rozwój dziecka i jego seksualność. No, kiedy, nie wiem, mama czy tata będzie przechodziła obok dziecka nago w domu, kiedy będzie, nie wiem, puszczać przy nim filmy erotyczne, będzie to nadużyciem względem tego dziecka. Jeśli chodzi o taki mechanizm powstawania tego gwałtu, to często takie czynniki społeczno-kulturowe przyczyniają się do tego, że mamy do czynienia z zwiększeniem zjawiska nadużyć seksualnych. Cały czas borykamy się z taką nierównością płci. Niby dążymy do tego, żeby to się wyrównało, jednak cały czas jest ta kultura, gdzie patriarchat jest znacznie ważniejszy, gdzie mężczyzna zarabia więcej, gdzie posiada wyższe stanowiska pracy i dlatego ta przemoc seksualna często wiąże się jednak z tą władzą i z tym mechanizmem. Tak samo wpływ na rozwój przemocy seksualnej ma nasz stosunek do tego, że pokazujemy coraz więcej brutalnego sportu w telewizji, czy pokazujemy, że kary cielesne są jak najbardziej w porządku, czy tak jak na przykład propagowanie na wszelkich mediach społecznościowych, w telewizji, pornografii, która jest wszechobecna, to ma wpływ na rozwój psychoseksualny zarówno dzieci, jak i tego przyszłego gwałciciela. W filmach bardzo wiele scen wskazuje na gwałt i już tak na dobrą sprawę to się chyba z tym oswoiliśmy, z takim molestowaniem, gwałtem, nadużyciem. Rzadko kto z nas tego doświadcza na co dzień, natomiast w mediach jest to wszechobecne.
Czy czyli możemy mieć przytępioną wrażliwość.
Tak.
Natomiast jeśli nas to spotyka, jeśli spotyka to ofiarę, z czym ona się zmaga, co ona przeżywa?
To jest bardzo traumatyczne doświadczenie dla osoby, która została nadużyta seksualnie i konsekwencje tego mogą być przeróżne. Odczuwa traumę zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Na pewno podczas napaści seksualnej czuje zagrożenie życia, bezpośrednio boi się o swoje życie, to czy przeżyje, czy nie. To, czy ona będzie stawiała opór, czy będzie bierna, w sumie ma mały wpływ na to, bo z jednych sprawców podnieca bardziej to, że stawia opór, a drugich to, że jest agresywna, czy jeszcze innych, że jest uległa, tak? Więc tutaj trudno jest powiedzieć, że kobieta ma jakiś wpływ na to, żeby taki obalić też mit o tym, że nie wiem, jeżeli by stawiała opór, to by do tego nie doszło. Kobieta na pewno boi się o swoje życie, czuje się upokorzona, poniżona, doświadcza później zaburzeń w życiu płciowym. Może mieć trudności w kontaktach z mężem, w dalszym układaniu sobie relacji partnerskich, damsko-męskich. Może być też tak, że będzie starała się odwzorowywać te wszystkie urazy poprzez wchodzenie w takie relacje, które będą nadużywające dla niej. To, co na pewno też się dzieje, to jest doświadczenie olbrzymiego bólu, krzywdy, złości do napastnika i wszelkich objawów stresu pourazowego, o czym rozmawialiśmy już podczas jednej z audycji, czyli takich natrętnych myśli, lęku, problemów ze spaniem, problemów z łaknieniem, czy popadania w depresję, stany tego, że nic nie ma już sensu, że nic nie będzie tak jak wcześniej. Ofiary mogą też rezygnować z pracy zawodowej, izolować się społecznie, wstydzić się tego, co się wydarzyło, unikać tematu związanego z molestowaniem. To, jak będą przeżywały gwałt, czy molestowanie, czy nadużycie seksualne, zależy od tego, jak otoczenie będzie je wspierało oraz od tego, jak doszło do napaści, jaki był związek emocjonalny ze sprawcą przemocy.
Bo to może być też ktoś bliski.
Tak. I często zdarza się, że są to tragedie domowe, rodzinne. Bardzo dużo osób ulega nadużyciom seksualnym ze strony bliskich. Czy to jest rodzic, czy to jest wujek, czy przyjaciel, nauczyciel, ktoś z otoczenia. Najczęściej spotykamy się z takimi doświadczeniami.
Nawet może być to mąż.
Może to być mąż. Myślę sobie, że taka świadomość kobiet powoli zaczyna wzrastać, jeśli chodzi o nadużycia seksualne w małżeństwie. Każdy, nawet po ślubie, musi wyrazić zgodę. To nie może być tak, że ktoś dotyka nas, czy nie wiem, zmusza do seksu wbrew naszej woli. Tak, musi to być jasne określenie tego, że my tego chcemy. I nadużyciem seksualnym jest to, nie musi ofiara powiedzieć wprost, nie chcę się do ciebie zbliżyć. Jeżeli ewidentnie odwraca się, ucieka, izoluje, a mąż nadal zmusza ją i mówi, że to jest jej obowiązek, bo jest jego żoną i tak się należy i to jest posługa taka, to jest to też nadużyciem i jest karane tak samo jak każde inne przestępstwo seksualne.
I też pozostawia takie same ślady w psychice.
Tak.
Jak sobie poradzić z tą sytuacją?
Jak sobie poradzić? To na pewno bardzo ważne jest to, jak zareaguje nasze otoczenie. Jeżeli otoczenie będzie nam sprzyjało, to znaczy uwierzy w to, co my mówimy, będzie empatyczne. Może się zdarzyć tak, że nie wiem, otoczenie będzie bezradne, zszokowane i wystraszone. I to jest normalna reakcja też, że no to jak się dowiadujemy, że komuś stała się krzywda. Natomiast jeżeli nasi najbliżsi, rodzina, będą z nami, nie będą chcieli powiedzieć nam, że coś takiego nie miało miejsca, będą nas wspierać i przez cały proces terapii będą się złościć na tego sprawcę także, czy będą przyjmować te wszystkie zachowania ofiary, czyli będą tolerować jej emocje, jej wahania nastrojów, to wszystko będą z nią wspierać, jeśli chodzi o sprawy w sądzie czy zeznania na policji. To będzie sprzyjało temu, żeby osoba nie została straumatyzowana, żeby jakieś te objawy zniwelować. Natomiast jeżeli otoczenie będzie podpierało mity, które są na temat gwałtu, tak, że na pewno była źle ubrana, że nie stawiała oporu, że sobie sama zasłużyła, że opowiada tak tylko dlatego, żeby się zemścić, czy że jeżeli, nie wiem, nie ma obrażeń fizycznych, to znaczy, że nie doszło do gwałtu, czy jeżeli jest to mężczyzna, to on nie mógł zostać zgwałcony na przykład, to jeżeli będą popierać te mity, to nie będzie pomocne dla ofiary. Otoczenie często tak robi z takiego lęku, wstydu, że co ludzie powiedzą. To jest nieistotne, co ludzie powiedzą. W tym momencie to ofiara jest najistotniejsza, nie to, co sobie ludzie pomyślą. Czy często też rodzice, jeżeli dowiedzą się, że dziecko zostało molestowane, mają poczucie winy z tego tytułu, że nie ochroniły dziecka i też reagują tak nie zawsze adekwatnie do sytuacji. Trudno jest czasem przyjąć rodzicowi fakt tego, że ich dziecko zostało skrzywdzone.
Jak to wpływa później na rozwój dziecka?
Jeśli chodzi o dzieci, to molestowanie ma dramatyczne skutki dla ich życia i dla dalszego rozwoju psychicznego i emocjonalnego i też takiego rozwoju seksualnego, bo bardzo wiele osób, które doświadczyły przemocy seksualnej, w dorosłym życiu boryka się z problemami psychicznymi. Często mają jakieś problemy z zaburzeniami osobowości, czy jeśli chodzi o uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Na pewno to, co odczuwają dzieci molestowane, to jest też poczucie winy i wstyd. One nie rozumieją tego, co się dzieje. To, co jest też charakterystyczne dla dzieci, to nadużytych seksualnie, to, że w zabawach, w rysunkach ta erotyzacja jest coraz większa. Jeżeli w normalnym rozwoju dziecko wie, że jest chłopczyk i dziewczynka i tym się różnimy, a tutaj dzieci rysują, nazywają wszelkie jakieś czynności seksualne. Potrafią też w zabawach odgrywać te sytuacje scen związanych z molestowaniem. No to jest to dla nas sygnał, że coś jest nie tak. Nie zawsze musi się to wiązać z molestowaniem czy z przemocą seksualną, ale jest to na pewno sygnał do tego, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co się dzieje z dzieckiem. Jeżeli też nasze dziecko było takim dzieckiem rezolutnym, a teraz się izoluje, nie chce z nami rozmawiać, czy unika kogoś, dostaje prezenty, których nie wiemy, jakiego są pochodzenia, skąd, nie wiem, ma jakieś pieniądze czy zabawki, to też powinno zwrócić naszą uwagę. Nadużycia seksualne ze strony bliskich są szczególnie bolesne, bo mama, tata, wujek to mają być takie osoby, którym my ufamy. Więc jeżeli w dzieciństwie doświadczymy z ich strony przemocy, to trudno nam zaufać, że dorosłe życie może być bezpieczne, że ktoś nas może nie wykorzystywać, że ktoś nas może nie krzywdzić i stworzyć taką stabilną relację. Ofiary gwałtów często zrywają relacje, są to krótkotrwałe relacje lub izolują się zupełnie, nie wchodzą w relacje właśnie dlatego, żeby nie doświadczyć ponownie przykrych konsekwencji z życia z kimś. Istotne byłoby to, jak dochodzi do tego molestowania seksualnego dzieci, bo to jest tak, że początkowo dzieci są wciągane. Pierwsza faza to jest taka faza uwodzenia dziecka. Osoba, która chce ją nadużyć, zbliża się, rozmawia, zachęca, poznaje, oswaja, a w dalszej konsekwencji zaczyna szantażować dziecko i mówić, że ma wykonać pewne czynności, aż dojdzie do aktu seksualnego czy molestowania. Wówczas, kiedy dojdzie już do przekroczenia granic, sprawca zapewnia skrytość. Mówi o tym, że to będzie ich tajemnica. Wprowadza reguły gry takie, że to twoja wina. Ty mnie sprowokowałaś. Co będzie, jak twoja mama się dowie? Ona cię znienawidzi. Pomyśli o tobie, że jesteś zła. Sprawca próbuje na tyle zastraszyć ofiarę, żeby nikomu nic nie powiedziała. W kolejnych fazach działania sprawcy jest to, że dochodzi do ujawnienia i sprawca zostaje ujawniony przypadkowo bądź celowo, zazwyczaj przez dziecko. I tutaj jest bardzo ważna rola rodziców, bo jeżeli rodzice nie uwierzą dziecku w to, co się dzieje, będą to wypierać, no to też trudno jest później przeprowadzić dobrą terapię dla dziecka, dla ofiary. Bo to, jak rodzice go w tym momencie będą wspierali, to rzutuje na całe dalsze postępowanie. Kolejnymi takimi fazami to jest jeszcze faza ujawnienia, to już mówiłam, ale faza stłumienia sytuacji, kiedy ludzie początkowo zaczynają zaprzeczać, nie wiedzą, jak się w tym odnaleźć, czy zgłaszać to, czy nie na policję, czy sprawca powinien ponieść jakieś konsekwencje. aż do fazy takiej depresyjności i powrotu do normalnego życia, kiedy ten gniew, złość już wybrzmiewa i powoli staramy się wrócić do normalności.
Co zrobić, żeby wrócić do normalności? Oprócz wsparcia najbliższych, jak wygląda pomoc ofierze?
Bardzo ważne w przypadku osób molestowanych seksualnie czy doświadczających przemocy seksualnej jest to, żeby w tym pierwszym kontakcie zarówno policja, jak i sąd okazał się taką wyrozumiałością i tym, żeby na przykład podczas badania była kobieta, a niekoniecznie mężczyzna jako ginekolog, żeby nie traumatyzować wtórnie ofiary. Ważne jest to, żeby był ktoś, kto będzie towarzyszył ciągle ofierze, żeby czuła się bezpiecznie, żeby miała jasno powiedziane, co się dzieje, dlaczego się tak dzieje, jakie to będzie miało konsekwencje, jakie czynności są wykonywane. Ważne, żeby trafiła do ośrodka interwencji kryzysowej czy do psychologa, psychoterapeuty, żeby poradzić sobie z tymi objawami, których doświadcza. Na pewno relacja oparta na zaufaniu, empatii, akceptacji i towarzyszeniu jest podstawowa tutaj dla dobra ofiary.
Ja jeszcze zapytam o taką sytuację, że na przykład żonę spotkała ta tragedia i ona teraz nie wie, jak wrócić do normalnych relacji w małżeństwie. Może myśleć, że mąż ją obwinia o tę sytuację, może nawet podświadomie. Jaka jest relacja tutaj wzajemna małżonków?
Myślę sobie, że zarówno mąż, jak i żona, w tym przypadku, o którym pani mówi, to ofiara, powinni skorzystać z pomocy specjalistów. Dla męża to będzie ważne, żeby porozmawiał z kimś, żeby mógł powiedzieć, tak sobie wyobrażam, że bardzo dużo mężczyzn przeżywa wtedy właśnie takie poczucie winy, że nie ochroniło swojej żony, czy takie obawy, czy może się do niej zbliżyć, czy nie będzie traktowała tego jako kolejnej traumy. Może też nie wiedzieć, jak z nią rozmawiać, czy unikać tego tematu, czy nie unikać. Więc taka psychoedukacja, wsparcie dla partnera ofiary będzie bardzo ważne. Tak samo jak dla ofiary, żeby sobie poradzić z tymi emocjami, kiedy mogłaby porozmawiać z kimś obcym i z kimś ze specjalistów, po to, żeby powiedzieć, że boi się tego kontaktu z mężem teraz, że nie wie, jak to będzie, żeby też sobie mogła to ugłośnić, te swoje lęki, to, co przeżywa. W małżeństwie może być to o tyle trudne, że słuchanie o tym dla męża może być bardzo obciążające i może borykać się z takim dużym bólem, którego niekoniecznie musi rozumieć. Nie jest to sytuacja taka, w której znajdujemy się na co dzień. A żona może się wstydzić, bać się tego, że dla męża będzie już nieatrakcyjna, że jest bardzo często rozumiana jako brudna, nie wiem, w jakiś sposób skażona. Różnie kobiety reagują. Natomiast jeżeli udzieli się wsparcia takim małżonkom, nauczy się ich, jak rozmawiać o tym, pozwoli ofierze dojrzeć do tego, żeby to ona sama chciała znowu zbliżyć się do męża. Cierpliwie będą razem towarzyszyć sobie w tej sytuacji i dadzą sobie czas i taką przestrzeń na to, żeby sobie na nowo poukładać to, co się wydarzyło, bez wzajemnych oskarżeń, zarzutów, to jest to duża szansa, dlatego że to małżeństwo przetrwa i dalej będzie funkcjonowało. Powiedzmy, że tak jak wcześniej.
Powiedzmy, czyli jednak coś tam może zostać w głowie.
Myślę, że jak z każdym kryzysem i z każdą tragedią, każdą traumą, ona zawsze w nas zostaje, natomiast nie zawsze musi przynieść tragiczne owoce. Czasem może dla związku być taką szansą, żeby pokazać, co jest tak naprawdę dla mnie ważne, na ile ta relacja z mężem, z żoną jest dla mnie ważna, jak bardzo kocham tą drugą osobę i zbliżyć małżonków też, jeżeli to będzie dobrze przepracowane, do siebie. Dlatego tutaj naprawdę dużo zależy od intensywności i natężenia tych objawów potraumatycznych, ale też tego, mówię, czy ta ofiara została skrzywdzona przez kogoś bliskiego, czy była to osoba zupełnie inaczej będzie, kiedy zostaniemy napadnięci w ciemnej ulicy, a inaczej, kiedy jesteśmy u siebie w domu, kiedy jest bezpiecznie i powinniśmy mieć swój azyl tam i nikt nas nie powinien krzywdzić. Reakcje mogą być zupełnie różne.
Nie da się uniknąć sytuacji, bo trudno przewidzieć, że jeśli wejdziemy w tę ciemną uliczkę, to coś nas spotka złego. Twierdzenie, że kobieta sama prowokuje, to też jest stereotypem i to bardzo krzywdzącym.
Oczywiście, że tak. Nie ma takiego, nie wiem, stroju, zachowania, które by pozwalało na to, aby ktoś mógł kogoś nadużyć seksualnie, tak? No bo jeżeli przyjmiemy w małżeństwie, że żona będzie spała w koszuli nocnej na przykład i to jest prowokacyjny strój, no to jeżeli nie wyrazi zgody na kontakt seksualny, no to nie wyraża tej zgody na kontakt seksualny. I to, czy ona będzie wtedy spała w tym, czy w tamtym, czy będzie się, nie wiem, przebierała przy mężu, czy nie, to nie jest znak na to, że może zostać nadużyta seksualnie. I tak samo, jeżeli ofiara ubierze czy obcisłe spodnie, czy dekolt, to nie znaczy, że prowokuje do tego, żeby ktoś ją nadużył seksualnie, bo równie dobrze może iść w dresie i zostać napadnięta. To są takie stereotypy bardzo krzywdzące i pomagające sprawcy, ponieważ zwraca to uwagę na to, że to ofiara jest winna. Nie? Sprawca jest winny napaści seksualnej. To on nadużył osoby, a nie ofiara sprowokowała. Nawet jeżeli będziemy prowokować, to odpowiedzialność jest po tej stronie osoby, która nadużyła.
Bo nie wyrażamy zgody.
Bo nie wyrażamy zgody, dokładnie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Naszym gościem była pani Maja Wyremlewska, psycholog Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.